Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj spoilerowo o filmie Space Jam A New Legacy, czy w polskiej wersji Kosmiczny Mecz 2. Nowa Era, przepraszam. Nie, w ogóle mamy Wikipedię otwartą, żeby mieć nazwiska aktorów i tak dalej, i to jest Kosmiczny Mecz 2 po prostu.
Dobrze.
Okej, okay. Przepraszamy, się będzie słychać jakieś wiercenia w tle, ale niestety nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Dobra, słuchajcie, to tak.
Próbowaliśmy odłączyć sąsiada, ale nie zadziałało.
Ja dużo krzyczałem i wyzywałem go przez ścianę, ale niestety nie podziałało.
Nie słyszał, bo wiercił.
Pewnie tak. No w każdym razie pomówimy sobie dzisiaj o tym filmie, bo też... to jest film, który spotkał się raczej z krytyką ze strony... krytyków, w sensie nie został przyjęty zbyt pozytywnie, ale też ma swoich obrońców i ja do końca nie kumam za bardzo linii tej obrony i też chciałbym sobie o tym tutaj pogadać. Sprawda, że żaden z nas nie jest obrońcą, nie mam nikogo w składzie, tak, kto by obejrzał ten film i mu się podobało specjalnie, więc od razu taki mały spoiler, że no, nie podobało nam się za bardzo. Ale chciałbym po prostu pogadać o tym filmie też jako pewnym, no nie wiem, przykładzie trendu, który widzimy w superprodukcjach, a u Warnera to już w ogóle, nie? No bo ja to jakiś czas temu też miałem materiał o tym, i mówiłem tam między innymi o tym, że jakby szczególnie teraz, kiedy superprodukcje muszą walczyć o każdy grosz bardziej niż zwykle, bo widzowie mniej chętnie chodzą do kina w związku z pandemią, to zwykłe superprodukcje, wiecie, zwykłe, duże filmy, być może są już zbyt małą atrakcją, żeby ściągnąć widzów do kin i trzeba robić crossovery i trzeba ściągać jak najwięcej marek na ekran. I mam wrażenie, że Warner robi tego najwięcej, bo mamy oczywiście zaplanowanego Flasha z udziałem Batmana, Michaela Keatona i Batmana Bena Afflecka i jeszcze jakaś Supergirl ma tam być i jeszcze coś tam i wiecie, masa różnych rzeczy. Widzieliśmy jakiś czas temu Scooby-Doo animowaną wersję w 3D i spodziewaliśmy się po prostu historii ze Scooby-Doo na pierwszym planie, ale to było Avengers, tylko że dla postaci Hanna-Barbera, wiecie, z Dickiem Dastardly, z Falconem i całą resztą
z tym panem jaskiniowcem.
Tak, no, z Captain Caveman. I ten Kosmiczny Mecz wpisuje się w to w 100%, bo tak jak ta pierwsza część też była w pewnym sensie, no, crossoverem, no bo mieliśmy ten film animowany z udziałem Michaela Jordana, świat sportu, świat animacji tutaj się spotkały razem. No tak tutaj widać, że po tym nowym filmie, że wrzucamy dużo więcej tych rzeczy do gara. Więc o tym sobie pomówimy, ale najpierw zacznijmy od takich ogólnych wrażeń, jak ocenia się ten film. Mówiliśmy oczywiście o tym na live'ie, ale no, być może ktoś nie ogląda live'a, więc tak woli ścisłości, tak króciutko o tym, jak się podobał film. Albo nie, może też w kontekście do tego, czy pamiętacie tą pierwszą część. Czy ktoś z was tutaj, nie wiem, jest fanem tej poprzedniej części, albo traktuje chociaż z sentymentem, bo wiem, że jest masa osób, która... Pamiętaj przez mgłę pierwszy Kosmiczny Mecz, ale pamięta swoje wrażenia, jak było się dzieckiem i się widziało to w kinie i tak dalej i to trochę rzutuje potem na odbiór tego filmu.
Ja z filmu nie pamiętam prawie nic, ale pamiętam jakby tę atmosferę i te wszystkie jakby rzeczy, które działy się dookoła filmu, bo no, kiedy Kosmiczny Mecz wychodził, to byłam na etapie tej sześcioklasowej szkoły podstawowej gdzieś tam w środku i pamiętam, że to był jeden z tych pierwszych filmów, gdzie jakby absolutnie cała ta machina promocyjna uwzględniała wszystkie te rzeczy, które były cool dla ówczesnego dzieciaka i zbierało się, wiesz, gadżety, zbierało się jakieś tazosy, pamiętam, z postaciami z tego filmu i każdy miał właśnie jakiegoś bohatera, którego tam najbardziej lubił, głównie z tych postaci animowanych, mam wrażenie, że jakby tą koszykówką w tym moim podwórkowym środowisku akurat nikt się jakoś specjalnie nie jarał, ale właśnie animkami jak najbardziej. Nigdy sobie tego filmu nie powtórzyłam w żadnych późniejszych latach, bo wydaje mi się, że gdzieś tam była ta obawa, że mógł się nie zestarzeć jakoś dobrze i że po co sobie gdzieś tam jakoś te wspomnienia coraz bardziej rozmyte niszczyć niejako, więc u mnie Kosmiczny Mecz zawsze się kojarzył właśnie z tą takim fajną, cool rzeczą, taką totalnie 90'sową, gdzie masz, wiesz, tazosy, adidasy, nie wiem, właśnie jakieś królika Bugsa. Pamiętam, że królik Bugs był wtedy też dużo bardziej modny niż teraz, bo jakieś gry z królikiem Bugsem, pamiętam, gdzieś tam marchewek szukało.
Było czasopismo, które się nazywało OK, tam był królik Bugs. I Lola, i reszta.
OK jest OK, pamiętam do dzisiaj tagline. No, genialny.
Pamiętam, że właśnie ja się super jarałam, że o, jest dziewczyna, która tutaj dobrze gra w kosza.
Jest dziewczyną.
Generalnie uprawia sport, a jest dziewczyną, jest tam najlepsza z nich wszystkich, prawda, z tych animków. I pamiętam, że to było super cool, jakby nigdy nie interesowałam się sportem, ale i tak uważam, że o, fajnie, że wydawało mi się taką bardzo, nie wiem, cool postacią też. I no jak była mała, to nie patrzyło się na to, czy tam ma górę taką czy inną. No po prostu była królikiem i była dziewczyną i była fajna, więc... Tak, to były moje wspomnienia i wiedząc, że szykuje nam się ten sequel, to absolutnie do niego nie czekałam, bo jakby te zwiastuny, no, nie wywoływały ani nostalgii, no bo to jest zupełnie, właśnie, zupełnie inna epoka. Gdyby ten film, nie wiem, może działo się w latach 90. czy coś i jakby gdzieś tam próbował ugrać coś na tej naszej nostalgii, to może inaczej bym do tego podeszła, ale no, to jest jakby event dla zupełnie nowego pokolenia. I nie łączy mnie z nim zupełnie nic, bo ani nic mnie nie łączy w dalszym ciągu ze sportem, ani już nic mnie nie łączy za bardzo z animkami, które, no, wydaje mi się, nie są też dziś chyba na topie, tak w powszechnej świadomości. Ani właśnie ta przejażdżka po franczyzach Warnera też nie jest czymś, co by mnie specjalnie tutaj jarało.
Ja miałem takie emocje nostalgiczne w stosunku do tego filmu jeszcze do zeszłego roku, aż go sobie nie przypomniałem. Wtedy to troszkę prysło, bo ten film to jest coś, co dobrze jest wspominać i trzymać w głowie właśnie w takiej formie, jak się to pamiętało, nie? I po Kosmicznym Meczu postanowiłem, że jest kilka takich rzeczy, do których nie chcę nigdy wracać, nie? Chcę sobie zostawić w głowie jakieś wspomnienia, bo to, ciężko jest, żeby te rzeczy, które były konkretnie już wtedy słabsze i nie są dzisiaj wspominane właśnie w jakiś sposób, to nie są Terminatory, nie są no te wszystkie rzeczy, które były zajebiste i zawsze będą zajebiste i są w innym kluczu zupełnie dzisiaj odczytywane i to sobie przypomnisz, nie? Ale są takie rzeczy, które trzeba było obejrzeć wtedy i nie wracać do nich, nie? Żeby mieć w głowie tą wizję tego filmu wspaniałego, nie? Którym się wtedy żyło i Kosmiczny Mecz mi to trochę zniszczył i wiem, że na przykład nie wrócę do takich filmów jak Richie Rich z Macaulayem Culkinem, bo to był film, który kochałem za dzieciaka, który był wspaniały, albo Denisa Zabiaka, nie? To są filmy, które jakbym dzisiaj zobaczył, to była śmierć. To by było na pewno ciężkie do oglądania, a wtedy to wiesz, to były najlepsze rzeczy, jakie mogły być, nie? I Kosmiczny Mecz był trochę w tym stylu, nie? Bo on był no bardzo pod dzieciaki, no to w życiu to nie było nic w stylu, wiesz, tych kina nowej przygody, jak The Goonies, tych filmów z dzieciakami, nie? To było zrobione konkretnie jako produkt. To miało połączyć świat tych animków, który wtedy jeszcze był na topie cały czas, nie? No i to było coś, co nie tak jak po 2003 roku, po tym Looney Tunes Back in Action, nie? Gdzie oni tam zniknęli, o tym się, no nie byli w żadnych produkcjach, zresztą teraz to była pierwsza produkcja kinowa, nie? Która z nimi wyszła po tylu latach. I dodali tam to NBA, nie? Które no, w latach 90 NBA to było całe życie, nie? Nawet u nas w Polsce to się oglądało, nie? Każdy miał tam jakieś koszulki, wieszało się te obręcze z tymi swoimi ulubionymi klubami czy czymś.
Każdy miał czapeczkę z Charlotte Hornets zawsze.
Tak, tylko wiesz, Charlotte Hornets to jest w ogóle zespół, który nigdy nie był, wiesz, nawet w finale, nie? Nigdy nic, nie zdobył, nie? A u nas był super popularny. U nas było Charlotte Hornets, Toronto Raptors, bo to też było super, nie? I ja miałem właśnie ten kosz zawieszony z Seattle Supersonics. O, miałem tak, bo Gary Payton tam grał i było w ogóle spoko. Do dzisiaj pamiętam tych wszystkich zawodników, nie? Teraz też inaczej podchodzę do tego filmu. Wtedy, wiesz, to Maxi Bius się pojawił, Chas Barkley, nie? Widziałeś ich na ekranie z tymi animkami, to było zupełnie inaczej niż dzisiaj, gdy to są też teraz gwiazdy, no ale teraz już tak nie oglądam NBA, nie? Wiem, kim jest LeBron James, nie? Ale reszty postaci, no... nie rozpoznaje, nie? To jest w ogóle też coś, do czego zaraz dojdę, nie? Że jest fajnie, że dodali WNBA dużo postaci, nie? Że to jest takie wyrównane, nie? Tak jak było wtedy, ale też był inny status wtedy WNBA, ale to zaraz. I obejrzałem ten film w zeszłym roku i mówię, kurczę, no... nie był tak dobry, jak go pamiętałem. I Michael Jordan mi się wydawał w ogóle super aktorem wtedy, nie? Że on był taki cool z tymi animkami, nie? Teraz mówię... fuck, nie, Michael Jordan jest strasznym aktorem, nie? I teraz zupełnie szczerze, LeBron jest lepszy w tym filmie niż Michael Jordan był w tym oryginalnym. Jordan miał więc takiego luzu trochę takiego jakiegoś swojego, bo on jest bardziej cwaniacki, nie? I widzisz, że LeBron to jest zupełnie inny typ aktora i człowieka. I do tego się inaczej podchodzi, ale Jordan jest tam straszny jako aktor, nie? I tam były troszkę lepiej zrobione te interakcje między postaciami a nim, nie? To było jakieś oryginalnie dynamiczniejsze i w ogóle... ale nadal ten film się nie składał do kupy i to była reklamówka tego, co Warner ma, nie? Też nie w takim stopniu jak tutaj, bo tutaj to już jest na poziomie zupełnego paskudztwa, nie? I takiego wciskania na siłę. Patrzcie, lubicie to, znacie, pamiętacie dzieciaki Pennywise'a, pamiętacie dzieciaki Mamy Fratelli, nie? I te rzeczy, które tam pojawiają w tle. Nie? I to też, ale to był totalny produkt, to była reklama I dzisiaj jest naprawdę ciężki do oglądania. Nie? Ja zupełnie czaję, że ktoś idzie na ten film, bo w dzieciństwie to obejrzał i będzie na pewno fajnie. No nie będzie fajnie. Jak się poszło na tą dwójkę, to w ogóle pomieszanie tej nostalgii przemaglowanej przez ten kolejny seans po latach, którego nie powinienem robić, gdzie już to nastawienie się troszkę zmieniło i jeszcze film, który dostałem w takiej formie, w jakiej go dostałem, nie? Który to jest, on jest tam rozpitraszony jak najbardziej się dało, nie? To jest film zupełnie o niczym, który ma jakieś fajne motywy, tylko one nie wybrzmiewają zupełnie przez to, że to jest reklama, taka paskudna, najgorsza, macie tu nasze portfolio, jesteśmy Warner Bros. Tam w ogóle w tym filmie, kurde, co 5 minut ktoś musi powiedzieć Warner Bros, wspomnieć coś o Warner Bros, żeby wiecie, marka. I to jest straszne. I dlatego nostalgii nie miałem takiej przed tym filmem, bo sobie ją zniszczyłem. A ten film nawet na tym poziomie nie dowiózł, nie? Że już wszedłem w ogóle bez żadnego tego, bez żadnych oczekiwań, nie? Mówię, dobra, już mi ta nostalgia zeszła z tej, z pierwszej części, nigdy nie byłem zresztą jakimś wielkim fanem tego, pójdę sobie zobaczyć ten film od tak, nie? No i kurwa, Maciej, nie.
Ja pamiętam właśnie, że też miałem taki moment w swoim życiu, że sobie przypomniałem, że był taki kosmiczny mecz. I chyba trafiłem na jakąś recenzję w internecie, jakąś taką też robioną po latach, która była bardzo negatywna. I tak oglądam, to mówię, co, jak, kosmiczny mecz? Wszyscy kochali kosmiczny mecz, jakim cudem. No i pamiętam, że to było jakoś na studiach i stwierdziliśmy, że dobra, ze znajomym odpalamy, oglądamy, nie? Oglądamy to i kurwa... Czy to w ogóle się nie spinało w filmie, jakby ten biedny, zagubiony Michael Jordan, który widać, że nie rozmawia z nikim, z żadnym człowiekiem, dopiero jak Bill Murray się pojawił, to miał do kogo gębę otworzyć. A tutaj tak, a w ogóle to... widać, może, że stoi na tle green screenu i coś kombinuje. Tym bardziej, że wiesz, że tak jak wspomniałeś, LeBron James jest wydaje się trochę lepszym aktorem, ale też wynika z tego, że dzisiaj trochę inaczej sport wygląda, nie? Jednak taki sportowiec dzisiaj jest jakby przyzwyczajony też do tego, że musi jakby budować markę swoją, być jakby... już sam sobie musi być pewną...
też, prawda? Tak, on musi mieć prezencję jakąś.
Tak, on tworzy jakąś kreację już, nie? Szczególnie jeśli jesteś tak znanym i powszechnie tutaj kojarzonym sportowcem. Wtedy jeszcze tego nie było, nie? No to Michael Jordan po prostu, więc jak mu kazali zagrać, no to próbował, no i wychodziło tak, jak wychodziło. Plus tam było to takie... Ten dziwny premis, że Michael Jordan chce grać teraz w golfa, bo coś tam, to z jego ojcem było jakby związane, że jego ojciec pograł w bejsbola, czy coś takiego, nie?
Tak, już też nie pamiętam, ale wiem, że bardzo chciał grać w golfa.
Nie chciał grać w golfa, golfa zagrał przypadkowo, chciał grać w bejsbola.
No tak, w bejsbol.
Ale wszyscy, nie, Michael, musisz grać w kosza, wracaj do kosza, nie? I cały film jest tylko o tym, że kurwa, Michael musi wrócić do kosza. No to jak Michael wygrał mecz z tym animką, to stwierdził, że dobra, to będę grał w tego kosza dalej. I sobie myślę, kurczę, super przesłanie, nie? Jakby nie rób tego, co kochasz, rób to, czego inni od ciebie oczekują, nie?
Co jest w ogóle... Jordanem, rób to, co robi Michael Jordan.
To jest swoją drogą zabawne, że jakby przesłanie tego nowego filmu, to jest właśnie rób to, co ty uważasz, że jest dla ciebie właściwe, nie? A nie to, czego inni od ciebie oczekują, więc na tym polu jakby być może ten film nowy próbował się jakby nawiązać do tego, co trochę nie działało w tym poprzednim. I no jak już zaczęliśmy właśnie ten temat tego, że ten film jest w tym wielkim portfolio, no bo mu się już zwiastun na to wskazywał, no to moje pytanie jest takie, czy myślicie, że można było to zrobić lepiej, bo nawet w tej formie, gdzie mamy postać, taką postać jak LeBron, która zostaje wciągnięta powiedzmy do tej sztucznej inteligencji czy coś tam i ma stworzyć swoją drużynę, ja mam wrażenie, że dałoby, czy albo że walczy z, nie wiem, z drużyną stworzoną z jakichś tam innych zawodników. Ja mam wrażenie, że nawet jeśli chcieliby zrobić ten katalog postaci Warnera, no to czemu nie zrobili faktycznie jakby postaci z różnych franczyzn, którzy są bohaterami tego filmu, nie? No bo był taki film jak Lego Movie, który też był w pewnym sensie katalogiem tego, co ma Lego akurat wśród swoich marek, z którymi ma współpracę, nie? I tam jakby historia dotyczyła tego ludzika Lego, który poznaje inne postacie ze świata Lego. I tam są też znane marki, nie? Jest Batman i postacie z Władcy Pierścieni i tak dalej. Wszystko to, co znowu Warner ma w katalogu, bo to też było Warnera, więc to tak w nawiązaniu do tego, że to Warner zwykle robi tego typu rzeczy. Ale tam przynajmniej te postacie były postaciami w filmie, nie? Bohaterami tego filmu. Nie wszystkie, co prawda, ale no pamiętają wszyscy tego Batmana, że tam nie był ponis, tylko był bohaterem, nie? Jakby był częścią tej fabuły. Strasznie mnie dziwi to, że tutaj w tym filmie, mimo że to dalej robi Warner, dalej ma prawa do tego wszystkiego, mało tego, to wszystko jest kurna animowane i można by spokojnie się pobawić w ten sposób. Nie skorzystali z tego katalogu i mamy tylko te jakieś takie losowe, wiecie, wstawki, mamy ludzi na publiczności. Czemu, nie wiem, nie ma na przykład jakiejś postaci z jakiegoś filmu czy animacji, która by sobie biegała po boisku? Albo czemu na przykład, jeśli no już nie chcieli na przykład, nie wiem, animować w 100% czegoś, co, wiecie, kosztowało drożej i tak dalej, albo, nie wiem, nie chcieli angażować tych aktorów, którzy już grali jakąś postać w swoim świecie, to mogli użyć tego myku spokojnie, gdzie na przykład jakiś znany koszykarz przejmuje, nie wiem, moce kogoś, nie? Nie wiem, nagle para się magią jak Harry Potter albo cokolwiek, albo nie wiem, dostaje supermocy jak Flash albo czegoś w tym stylu. I przynajmniej miałbyś jakieś nawiązanie do tych postaci, a tutaj masz jakieś kurwa losowe rzeczy totalnie, jakiś kurwa koszykarz, który jednocześnie, znaczy ta esencja tego koszykarza, jego umiejętności połączone z wodą i ogniem i to będzie nasz super koszykarz, który będzie biegał po boisku. Ja myślę, kurwa, o co chodzi w ogóle? Czemu nikt nie wpadł na to, żeby użyć tych marek faktycznie w tym filmie, nie? W tej fabule.
Właśnie mam wrażenie, że jakby problemem nie jest to, że mamy liczne nawiązania i że mamy te marki, no bo tak jak powiedziałeś, w Lego Movie to działało i okej, mówisz, że Batman był postacią, ale tam było parę takich scenek, które były wyłącznie jakimś jednorazowym dowcipem. Tam jakiś Gandalf, który gdzieś stał, ktoś tam co powiedział, coś co pamiętamy z innego filmu charakterystycznego, tak samo zresztą potem w tym Lego Batmanie też to było. I tam jakby nikt nie miał z tym problemu. Tutaj problemem jest to, że to często nawet nie jest dowcip, tylko to po prostu jest. Po prostu jest gdzieś na ekranie i nawet nie wiesz czemu, nie wiesz o co chodzi. I kiedy rozpoczynamy podróż przez te takie wszechświaty, gdzie mamy te różne planety i tak dalej, to początkowo to wcale nie jest złe. Powiedziałabym, że to są jakby... Ta sekwencja animowana generalnie jest tą częścią filmu, która moim zdaniem gdzieś tam najlepiej działa. I te jakby pierwsze rzeczy, które widzimy, czyli tam jak widzimy Strusia Pędzi Wiatra, który ucieka przed tą kawalkadą pojazdów z Mad Maxa, a później jak widzimy tego animowanego Supermana i ten pociąg i tych bohaterów, animków, którzy gdzieś tam próbują superbohaterować, to jest nawet okej. Jakby może nie jest to, nie wiem, najśmieszniejszy dowcip na świecie, ale działa. Jakby widzisz o co chodzi, tak, widzisz co ktoś próbował powiedzieć, widzisz dlaczego ktoś to tak połączył, tak? Że kurczę, no Struś szybko biega, a Kojot próbuję go dogonić, plus oni zawsze biegali po jakichś kanionach i pustyniach, więc to jakoś pasuje stylistycznie.
Daffy chce być popularny, więc tak, chce być superbohaterem, no to
więc
ma sens.
Więc to się wypasuje i gdyby to były tylko tego typu dowcipy, no to myślę, że właśnie nie miałby z tym większego problemu. Ale później rozpoczynamy już to takie, wiesz, wymyślanie, co jeszcze mamy wśród tych naszych franczyz i musimy dorzucić. Właśnie Harry Potter. Jakie jest nawiązanie do Harry'ego Pottera? Takie, że przelatują obok tej planety z daleka i gra muzyka. Grają trzy takty tej muzyki, którą znasz. Gra o tron. Mamy kurczaka na smoku, co nie ma żadnego sensu. Jakby to nie nawiązuje do niczego. Nie dotyczy ani tej postaci animowanej. Jakby... O co w ogóle chodzi? Później w ogóle, wow, mamy Matrix, jakby ta scena z Matrixa, ja autentycznie nie rozumiałam, co się dzieje, w sensie, to jest scena z Matrixa, którą znam, do której ktoś, no, dorysował te postacie. Czemu te postacie? O co chodzi z tą sceną? Czy tam jest dowcip jakiś, którego ja nie rozumiem? Jakby... I tych jakby tego typu momentów było coraz więcej, tych pierwszych, które działały, nie było już w ogóle, a później jak przeszliśmy do meczu, no to dostaliśmy te wszystkie postacie, które stoją w tle i autentycznie to jest ich jedyna rola, one stoją, to jest jak prezentacja katalogu, mamy to, ale nie ma tam nawet najprostszego dowcipu ja nie rozumiem, czemu oni tam stoją, jakby, żeby ktoś ucieszył się i powiedział, znam.
No, kojarzę to, więc
ale
jest dobrze.
Kogo to ucieszy? Jakby, wydaje mi się, że właśnie zobaczenie postaci, którą znasz i którą kojarzysz w jakimś właśnie dowcipie, nawet jeśli to jest takie proste nawiązanie do, nie wiem, filmu z tą postacią, jakieś jej powiedzonko, cokolwiek, no to może cię to jakoś gdzieś tam rozbawić, może, fajnie, lubię tę postać, cokolwiek. Ale jak widzisz ten tłum postaci i widzisz, że tu stoi właśnie jakiś Pennywise, tu stoi pingwin, a tu stoi, nie wiem, tam w tle, kurczę, nie wiem, Flintstonowie.
Ale taka butlegowa wersja zawsze.
Tak, to wygląda jak porno parodia, przepraszam, ale to dokładnie tak wygląda.
Ten Mr. Freeze z tą taką szczeną w ogóle, który miał udawać Arnolda, wygląda tak przerażająco, że ja za każdym razem po prostu tak nie creepowałem, na to patrzyłem.
Nie rozumiem po prostu tutaj.
To jest dokładnie tak, jak było w przypadku Ready Player One i były recenzje, było spore recenzji, które jako plus podawały to, że będziecie zatrzymywać ten film, będziecie stopować, będziecie szukać w tle różnych nawiązań. Ja mówię, no kurwa, jak chcesz te nawiązania poszukać w taki sposób, to wiesz, to sobie komiks wezmę albo, nie wiem, cokolwiek.
Gdzie jest Wally wezmę artbook. I będę szukał
tak,
postaci.
Jakiś artbook, albo wejdę na Wikipedię i sobie będę klikał, wiesz, odnośniki, nie? I to będzie zabawa, nie? A jak chcę obejrzeć film, to chcę coś, żeby się ruszało, żeby to miało fabułę, żeby jedna scena się lepiła z drugą w jakiś sposób, żeby te postacie, które się pojawiają, miały tam jakąś rolę, żeby coś dodawały do tego seansu, nie? A tutaj mamy tą grupę właśnie tych angielskich kibiców, którzy tam wymachują rękami, kurwa, nie? To jest mecz, nie? I to nic nie dodaje do tego meczu, nie? Do niczego ci to nie dodaje. Oni, wiesz, w ogóle masz ten moment, że te wszystkie franczyzy dokładnie przyjeżdżają, to jest dokładnie moment, one przyjeżdżają na mecz i tyle, i są na meczu, nie? I to jest wszystko, to się do niczego nie dodaje. I ten film mógł być zajebisty w momencie, gdy LeBron, myśląc, naprawdę sensownie, zaczął składać drużynę z postaci z katalogu Warner Bros., nie? No, ja mówię, no. Tak, i, nawet, i mógł być nawet żart, że nie może wziąć tych, wiesz, tych największych dział, że nie może tam, wiesz, dobrać tego...
Supermana, Supermana, jeszcze chciał,
tak, King Konga, nie? I tych stalowego giganta. A to by było też fajne, jakby jakieś większe boisko było czy coś, też by mogli to ograć, nie? Ktoś kumaty by to ograł, nie? Bo to jest naprawdę fajny motyw. W Lego zresztą, tak jak Łukasz mówi, to działało, nie? Że można te postacie było połączyć. I tutaj, nie wiem, mógł wziąć jakieś postacie, które są, wiesz, większymi leszczami, można powiedzieć, coś w tym stylu, nie? Nie wiem, jakiegoś Batmana na przykład, żeby tam grał w koszykówkę czy coś.
Robina.
No właśnie, mógł wziąć Robina, nie? Tak, jakby wziął,
mówi, że Robina.
To by wystarczyło.
Tak, tak, i ludzie by rozpoznawali tą postać i ona by coś dodawała, nie? To nie musiały być wszystkie postacie, które są animkami, nie? Bo też animki, no mówmy się, no one dzisiaj nie mają tej mocy, która ma sprzedawać jakiś produkt, jaki miały lata temu, nie?
To jest, no nie to mają, jest dlatego masz tę całą resztę rzeczy, która robi szum dookoła,
tak,
nie?
Tak, 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 dokładnie. Ale wtedy, wiesz, nie możesz się skupić na tych postaciach, które by naprawdę mogły mieć fajne, nowe życie mieć na ekranie, nie? Zyskać w ogóle nowe życie popkulturowe. Jak wszystkie animki, one dalej mają moc, nie? To są dalej super postacie, nie? Lubisz je oglądać, nie? Czy to Sylwestra, czy Daffy'ego, czy Bugsa. Bugs jest tutaj naprawdę fajny momentami, nie? I lubisz, czujesz jego charakter. Wiesz, że to jest ten Bugs, którego znasz i kochasz, nie? Ale kurczę, on tutaj nie ma miejsca, żeby poddychać, nie? Bo tutaj trzeba cały czas zapierdalać, trzeba pokazać coś innego, nie? Trzeba przeskakiwać z tej planety na planetę, trzeba pokazywać te animki wrzucone właśnie w inne filmy, nie? Też z dwa razy, tak jak Marta mówiła, z raz jest może trafione, dwa razy, nie? No ale kurde, zobaczyłem tego wielkiego kuraka przebranego za babę lecącego na smoku tylko po to, żeby ci pokazać Grę o Tron, co nic ci nie dodało. Czemu nie wykorzystacie tej Gry o Tron w jakiś sposób, jak już ją macie na ekranie, nie?
Czyli weźmiecie jebanego smoka, który spokojnie byłby zostać, wiesz, animowany, nie musisz żadnego aktora wykorzystywać do tego.
Tak, albo w ogóle, żeby ten mecz na końcu zrobić dużo bardziej widowiskowy, że tam właśnie możesz, nie wiem, jak masz już te bonusy i wykorzystują rzeczy, które, wiesz, zupełnie nie są związane z NBA, nie? Jakieś te właśnie skoki po tych jakichś odbijaczkach, czy coś takiego, no to weźcie na przykład jakiś bonus, który ci dodaje tego smoka, nie? Który może się pojawić na boisku, wpaść w ten kosz, rozwalić go i tam dodać ci 1000 punktów, nie? Bo tak to tutaj działa. Czemu tego nie zrobią, nie? A ten masz na końcu przypominać ten, że masz tych właśnie kibiców wszystkich franczyz dookoła tego stadionu i na boisku masz grę, kurczę, w jakiejś, wiesz, tanią grę komórkową, nie? Że plink, 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 teraz LeBron się odbije, ping, ping i rzucasz mu coś tam, odbija się wyżej, bung. Mówię, gdzie to? W oryginalnym kosmicznym meczu było dużo więcej zabawy, nie? Że te postacie w lepszy sposób wykorzystywały te swoje umiejętności, nie? Było czuć, że to jest jakaś rodzina, która się potrafi uzupełniać, nie? Było to bardziej widać. Plus, że tam jednak była postać tego Billa Murraya, która się też jakąś inną dynamikę dodawała, nie? Było widać, że te postacie, tam było więcej przemyślane to, nie? Żeby ta drużyna działała jako drużyna, nie? I jak masz ten ostatni rzut Jordana, gdzie mu się tam ręka wydłuża, to można tego filmu nie lubić, ale to będziesz pamiętał całe życie i to był epicki moment, nie? On był idealnie wstawiony tam, gdzie trzeba, był podsumowaniem tego meczu, który był widowiskowy bardziej, nie? A tutaj, no masz tego LeBrona, który na końcu skacze i tak wrzucił, okej, fajnie, nie? I ma tą gadkę z synem, który jest takie szybkie zamknięcie, bo musimy ten wątek domknąć, nie? Że z synem już tutaj, okej, już jest wszystko załatwione i jak na końcu jeszcze mamy, wiesz, ten moment, który mógł coś znaczyć, czyli Bugs, który odchodzi i kurwa, nawet to zabrali, nie? Tam, wiesz, ja żyję, jestem Krykiem Bugsem, co mi mogą zrobić, nie? Mówię, kurczę, tu nie ma żadnego ładunku emocjonalnego, tu jest wszystko tak płaskie, że to jest niemożliwe, nie? A animacja, ja się bym tego nie czepiał w ogóle jako filmu dla dzieciaków, to jest dla dzieciaków, nie? To wiem, że jak ktoś ma, wiesz, 4-6 lat, będzie się na tym bawił, bo tutaj cały czas są jakieś takie, wiesz, przeszkadzajki, które
ci trzymają. Latają ci rzeczy przed oczami, no to...
Coś świeci, nie musisz znać tych, nie musisz wiedzieć, czym jest Gry o Tron. Dziecko widzi, smok przeleciał nagle, dobra, fajnie, nie? Coś się dzieje. Ale mówię, tutaj nie ma żadnych emocji dla kogoś, wiesz, kto musi z dzieckiem przyjść na przykład do kina, nie? I ogląda to, no dobra, pamiętam Matrixa, no dobra, pamiętam tą animowaną Justice League, którą oglądałem za dzieciaka 20 lat temu,
nie? Ale to nie była ta Justice League, to była ta... To modele to były chyba z Action,
tak?
No.
A nie, nie... A może, kurczę, już nawet nie... Mi się bardziej teamowe wydawały, ale może i Action.
No niestety, jak się pojawiły te postacie, to tak mówię, o, to nie te, które pamiętam. No ale, znaczy, najlepsze jest to, że właśnie wspomniałeś o tym, że fajnie jakby LeBron sobie robił drużynę z różnych postaci. Najlepsze jest to, że on zaczyna od tego i faktycznie robi tą drużynę i sobie myśli, no to Superman, King Kong, Iron Giant, nie? To będzie moja drużyna do grania w kosza. Ale no tak fabuła idzie w tę stronę, że musi skorzystać z usług tych postaci z Looney Tunes. I to na papierze nie brzmi źle, no bo brzmi w sumie spoko, nie? Jakby no w sumie... fajnie, że korzysta z tych postaci, a nie powiedzmy, a cała reszta służy tylko jako tło, bo w sumie, wiesz, szczególnie jak się pamięta pierwszy kosmiczny mecz, no to fajnie, jakby dalej oddajemy trochę szacunek tym postaciom, że są ważniejsze w pewien sposób. Tylko że tak to tylko w teorii, no bo w praktyce jakby to wszystko i tak jest przywalone po prostu tą całym warstwą tego szumu, na który składają się te postacie z tła, no nie? Jakby co z tego, że masz na boisku postacie z Looney Tunes, jak po pierwsze one nie mają w ogóle żadnego czasu dla siebie i to w zasadzie musisz po prostu odhaczyć te wszystkie takie mikrowątki, które tutaj są. W zasadzie oni grupowo mają jeden wątek z LeBronem, nie? I to jakby tyle. W sumie żaden z animów chyba nie ma osobno żadnego wątku tutaj. Nawet ta Lola jest kompletnie bez... Jakby nie ma żadnego powodu, żeby tutaj być, nie? Tak jak w pierwszym filmie się pojawia jako ta smarfetka, żeby była jakaś kobieta w tym gronie. Ale przynajmniej jest jakby ma... Czymś się różni od reszty, nie? Okej, ona umie grać w kosza, więc w sumie jakby jest istotna tutaj, ma nauczyć reszty tego i tak dalej. A w tym filmie się pojawia, no jest Lola... Faktycznie umie grać trochę w kosza, ale jakby nie ma, jakby jest częścią grupy bardzo
szybko. Nie ma żadnego znaczenia, no. Bo jakby to, że ona gra lepiej niż ktokolwiek inny, w ogóle nie jest jakby wykorzystane ani w tym meczu, ani gdziekolwiek, no bo...
Konkluzja jest taka, że to nie jest istotne w ogóle,
nie? Konkluzja jest taka, że niech każdy robi to, co potrafi najlepiej. I jakby, okej, to jest fajna konkluzja, ale jakby w tym momencie właśnie te postaci w ogóle nie mają dla siebie miejsca i... I właśnie, kurczę, nie wiem, gdzieś mnie to uwiera, że w tym momencie po co mieć tę konkretną postać, co za różnica, że ona umie grać w tego kosza czy nie, czy by umiała czy nie, to jakby nie wpływa na nic, tak? To nie tak, że nawet, nie wiem, gdzieś tam może morale tej drużyny podnieść, cokolwiek, jakby po tym jak się pojawia i podoba mi się ta scena, w której się pojawia, ale później to już tam, nie wiem, gdzieś miga na 3 sekundy i tyle, nie wiem, czy później jeszcze mówi chociaż zdanie.
Właśnie, a propos tej sceny, która się pojawia, ja kompletnie nie rozumiem tego, jakby pozostałe rzeczy, jakby kłam skąd się wzięły i jasne, większość rzeczy jest nieśmieszna i ten, do dzisiaj się zastanawiam, co Foghorn Leghorn ma wspólnego z smokami, grą o tron i w ogóle, ale potem pojawia się Lola, która stara się być Amazonką i tam przechodzi ten test, co przechodziła Wonder Woman na początku, zdaje się, mała w tym drugim filmie. I to by było spoko, gdyby była faktycznie w scenach filmu, ale ona jest w jakimś takim pseudokomiksie i to jest animowane, ale jednocześnie udaje komiks i zastanawiam, co to kurwa jest, co chodzi? Czy jest nawiązanie do tego, że Warner ma też komiksy w swoim tym? To czemu nie zrobili po prostu komiksu, który byłby ruchomy komiks? To jest trochę jak ruchomy komiks, ale nie do końca, jest więcej animacji. Nie wiem, nie trzeba je tego jakby tak konceptualnie, no ale to nie jest jakby wada specjalnie, ale to mnie drapałeś w głowę przy tym.
Też jeszcze dodam, że tutaj też była zupełna strata tego dorobku z jedynki, z pierwszej części. Ja wiem, że to jest taki luźny sequel, nie? Że on ma działać na własnych zasadach, że tam się nie wspomina za dużo tej jedynce. No praktycznie w ogóle się nie wspomina, nie? Nie ma też Jordana i w ten sposób to działa. Nie ma tego Jordana, nie? Ale w jedynce wiemy, że oni już potrafili grać. Oni wiedzieli, że muszą grać w swoim stylu, nie? Że to już było. I tutaj jak się pojawił ten motyw, że wiesz, że Bugs tylko został, że oni tam chcieli wyruszyć w świat, nie? Poznać te inne światy i w ogóle zostali tam przekabaceni, żeby odlecieć. Ja myślę, że to będzie dobra. Mamy LeBrona, który się musi połączyć ze swoją rodziną, ze swoim synem i będziemy mieli Bugsa, który też musi w jakiś sposób się z nim połączyć, nie? Że to będzie na tym skupione, nie? A tutaj w pewnym momencie oni przylatują i dobra, gramy teraz w kosza, nie? Teraz i nagle zapomnieliście tego, co się nauczyliście w jedynce, że tam wiecie, że każdy musi grać po swojemu, tylko znowu jesteście bandą idiotów, która nie umie grać, że tutaj znowu Yosemite sam wyskakuje i zaczyna napierdalać w piłkę z pistoletów. Ja mówię, no przecież nauczyliście się pewnych rzeczy, nie? Wykorzystajcie to i skupcie się na tym, że jesteście dysfunkcjonalną rodziną, nie? Która się rozdzieliła, która znowu się musi połączyć, nie? I że Bugs na przykład mógłby w jakiś, wiesz, dziwać ten swój sposób, nie? Bo Bugs jest trudnym charakterem, nie? I że próbowałby się z nimi połączyć, nie? Próbowałby znowu jakąś relację z nimi znaleźć, nie? I to by było fajne, to by było szczere, to by dzieciaków czegoś nauczyło, nie? A tutaj nie. Oni przylecieli i już wszyscy, okej, spoko, wróciliście, nie? Wyleciliście, wróciliście, nie? Otwieracie
prawda?
Ja myślałem, że to będzie istotne tutaj, że
tak,
no kurczę...
Tak, a to nie było zupełnie.
Trochę chujowe, co zrobiły te wszystkie animki, nie? No jasne, jakby rozumiesz, że to nie jest w żaden sposób eksplorowane tutaj, więc to też tak domyślam się, no ale okej, wszyscy wyruszyli w podróż, bo mieli dość siedzenia po prostu w tym jednym miejscu, chcieli poznać inne światy, być może, czy coś, ale kurczę, zostawili tego jednego Bugsa, po prostu samego tutaj, nie? I potem wszyscy są razem Nikt o tym nie wspomina nawet.
Ale też, wiesz,
ani, na, jakby, ani na moment.
Ale wiesz, nawet problemem nie jest też nawet namówienie ich, żeby wrócili. Właśnie jakby nie rozumiesz tego, czy to jest konflikt, czy to nie jest konflikt. Na początku się wydaje, że będzie, bo Bugs jest smutny i jest sam. Po czym lecą do tych animków i wszyscy, okej, spoko, no to zbieramy się i gramy. I później nikt ani z nikim właśnie o tym nie rozmawia, ani nie ma tam żadnej urazy. I w sumie nie wiesz, po co był ten wątek. Ale tylko po to, żeby się przelecieli po tych planetach i ich pozbierali.
Ale wiesz, ale widziałeś, że te postacie są szczęśliwe w tych światach, w których są. Przecież Coyote miał w końcu był w domu. Tam się najlepiej czuł, nie? Miał swoich ludzi, nie? I wszyscy go tam pewnie rozumieli, nie? To było super. Mamy tego Elmera, który też się w tym świecie Casablanca wyraźnie, wiesz, że spoko czuje, nie? I nagle, dobra, przylatujcie grać w koszat, przylatujemy. I dobra, to teraz zostaniecie na końcu w tym świecie animków, bo niby Bug umarł, ale za chwilę wrócił, nie? I dobra, zostajemy, nie? Już nie mamy tych pięknych światów, gdzie chcieliśmy je poznać, nie? Gdzie tam było o tyle różnorodności. Nie, zostajemy tutaj, nie? Tutaj nie było zupełnie czasu dla, tak jak Marta wcześniej mówiła, nie było czasu dla tej rodziny, nie? Żeby oni się w jakiś sposób połączyli jakąś relacją, nie? I to jest strata zupełnie materiału, bo to jest powtarzanie tego, co było w jedynce i tak jakby postacie, no, zupełnie były, wiesz, wyzerowane, nie? A to jest smutne w stosunku do tych postaci, nie? Bo to, kurczę, one się czegoś powinny nauczyć, nie? I można było to fajnie wykorzystać.
Właśnie, nawet jakby olać ten pierwszy film zupełnie i udawać, że on nie istnieje, no to nawet w tym filmie jakby nie widać, żeby te postacie przeszły cokolwiek, jakąś drogę, czegoś się nauczyły, nie? I to jest ten też, no właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, że no, jakby fajnie, że więcej miejsca, że jakby cała reszta tych własności Warnera to jest tylko tło, najważniejsze są tutaj animki, tylko że właśnie one nawet nie mają tutaj wątku, który by to uzasadniał, nie? A nawet gdyby miały, no to i tak mam wrażenie, że ilość tych wszystkich ozdobników, które tutaj mamy, z jednej strony tych wszystkich franczyz, które po prostu wyskakują na ciebie z każdej strony, a jeszcze z drugiej strony jeszcze ten mecz, który jest po prostu tą grą komputerową, gdzie masz co chwilę jakieś, kurwa, coś świeci, coś, jakieś litery wyskakują i wiesz, co chwilę coś, dosłownie jakby to był film dla czterolatków, że po prostu coś musi, po prostu kolory muszą cały czas napierdalać, no to zupełnie tracisz jakąkolwiek uwagę z tych postaci. Ja mam wrażenie w ogóle, że jedyną potrzebną postacią tutaj był Coyote, bo on co chwilę wyskakiwał z jakimś gadżetem Acme, i który był przydatny, ale tak poza tym to reszta postaci to tak, no, to są, bo są, nie? Jakby próbowano im dać jakieś sceny i o, dobra, teraz ty zacznij się tam kręcić tak, jak ty potrafisz się kręcić, nie? A teraz babcia będzie odłoży na chwilę alkohol i...
Przepraszam, bo ja nie pamiętam dobrze, czy to jest jej wątek w tych animacjach? Nie, jest alkoholiczką, bo byłam taka, wiecie, bardzo zdezorientowana, czy to pamięć moja, no bo to nie tak, że jestem wielkim znawcą animków. Czemu w tym filmie jest wątek alkoholowy?
Nie wiem.
To jest właśnie ten kolorowy film dla pięciolatków, nie?
Żeby trafić do niektórych rodziców, może nie wiem.
Ja mam wrażenie właśnie, że to jest taka próba nadania jakiegoś charakteru, na zasadzie, że no, co może babcia robić? No w sumie pewnie...
Jest stara, to
pije alkohol i ma wyjebane, nie? No to jest coś, co się kojarzy.
Więc... I ma moce tego, agenta Smitha.
Nie, ma moce Trinity. Trinity jakiegoś powodu.
Nie, przecież ona ten czas zatrzymywała. Nie, to ma moce Neo. A, bo ona jest wybrańcem. Bo
no
nie
tak.
No tak, to jest...
Nie wiem, o co chodzi kompletnie z tym Matrixem.
Po prostu wszystkimi postaciami z Matrixa jednocześnie ewidentnie.
No właśnie, i to jest jedna rzecz, która jest problematyczna. Druga rzecz jest taka, że no jest... Jeszcze inny wątek w tym filmie, który mógłby działać, no to jest ten wątek LeBrona i jego dzieci, nie? Jego syna w zasadzie, tego jednego. Bo dalej się do dzieci tam w dupie z nimi, ten jeden się liczy. I fikcyjnego syna, żeby nie było, nie?
Jest ten jeden typ, jakiś kuzyn, który nawet nie został zebrany na mecz.
Nie jest kuzyn, to jest kolega.
No tak, to nie jest ich rodzina, bo nie mówią wujek chyba.
No wujek, w sensie kolega koło ojca.
Tak?
No.
A, okej. Okay. Wow, ale to jest ten taki mikroskopijny wątek, że on nie został zebrany na mecz. Ja do dziś nie rozumiem dlaczego.
No on jest tym...
Czemu musiał zostać?
On jest tym kubaskiem z pierwszego filmu, nie?
Tak, tym.
Tym typem, z którym się wszyscy śmieją, więc...
Ten z Jurassic Park, ten co zawsze...
Tak, właśnie nie będę
nazwiska.
No. No właśnie, i to znowu, też na papierze brzmi spoko, bo tak jak mówię, no ten wątek, gdzie masz, albo inaczej, mam wrażenie, że to mógłby być fajny film, gdyby oprzeć o to jakby w większej mierze ten całą historię, bo to się wydaje ciekawe, masz tego sportowca, który osiągnął wszystko w sporcie i osiągnął to tą ciężką pracą, którą mamy zarysowaną też w tym prologu, że no tam...
Wyrzeczeniami.
Wyjeb tego Game Boya do treningów, nie? No i on faktycznie, no właśnie wyrzeczenia, ciężki trening, skupienie na tej karierze, na właśnie na treningach. No i doszedł do tego, co ma, nie? I chciałby to zaszczepić swoim dzieciom, żeby one też tak jak on doszły do czegoś, nie? I że najlepiej też jakby grał w kosza, no bo to jest coś, co on zna i może im pomóc i tak dalej. A i masz tego syna, który ma w dupie tę koszykówkę, on by chciał robić gry. I to jest... to jest bardzo spoko, no bo ten jakby, szczególnie w ogóle z perspektywy, że z tej perspektywy, że no LeBron jakby no, jest współproducentem tego filmu i jest jakby, no gra siebie i stawia się w tej pozycji tego ojca, który no jest, no, jest w błędzie, nie? I musi się nauczyć tego, że no wypadałoby dać dzieciom robić to co one uważają, że jest właściwe dla nich. Ej, to źle zabrzmiało. Żeby robił to, co chcą robić faktycznie w życiu.
No żeby mógł sobie wybrać hobby, tak? No nie tak, mówimy tak, tu tak, o tak, jakichś tak. wielkich wyborach takich.
Ale też żeby miały czas na hobby, nie? Bo to też jest ten motyw, że on nie potrafi się bawić, nie? Bo cały czas tylko tutaj skupienie na celu i tak dalej. No i to jest super na papierze, tylko że w filmie to jest, ale raz jest znowu przykryte całą warstwą tego gówna, ale też potraktowane jest kompletnie po łebkach, nie? To jest tak na zasadzie, no dobra, to teraz jestem, ten syn jest teraz po stronie tego algorytmu, bo ten algorytm tutaj mu mówi, możesz być kim chcesz i tak dalej, ale LeBron potem w tej jednej scenie z tymi animkami, które mówią mu, no chcieliśmy być jak ty, ale nam nie wychodzi. I on nagle mówi, dobra, to w sumie racja, nie powinniście być tacy jak ja, bądźcie tacy jak jesteście
bądźcie
wy.
Sobą.
Bądźcie sobą. I teraz muszę to samo powiedzieć synowi, bo to najwyraźniej działa. I to jest już, jakby nie ma żadnego konfliktu tutaj, nie? Jakby błyskawicznie po prostu to przychodzi na myśl w czasie jednej sceny. To nie jest tak, że on też stopniowo do tego na przykład dochodzi. I to jest, kurczę, marnotrawstwo straszne. Ja wiem, że ma sens będzie to tłumaczyć, no bo to film dla dzieci, trzeba prosto tłumaczyć i tak dalej. Ale ja uważam, że nawet w ramach filmu dla dzieci można było to zrobić o niebo lepiej.
No, szczególnie, że wiesz, że kurczę, żyjemy w czasach, gdy Pixar robi filmy, jakie robi, nie? Które robi konkretnie, skupione na postaciach, skupione na emocjach, przekazują no, ważne nauki, nie? W taki sposób naprawdę przemyślany, inteligentny. No tutaj dostajemy to, wiesz, w taki po łebkach, żeby tylko to odhaczyć, nie? To jest najgorsze. W tym filmie to wyraźnie widać, że mamy ten początek, gdzie jest jakiś konflikt zarysowany. Później na film nagle ten dzieciak siedzi z tym algorytmem, gdzie Don Cheadle tam pajacuje i ma super zabawę, ale to się z niczym nie łączy, nie? I mamy tego LeBrona, który no, próbuje tą drużynę złożyć i mamy tę całą przebieżkę przez to portfolio, nie? Że lecimy po tych filmach. Mamy ten mecz, gdzie też się w sumie nic nie dzieje w związku z postaciami, nie? No zupełnie, one niczego się nie uczą, są sobie po prostu. I nagle mamy ten moment właśnie, gdzie on teraz powiem synowi, jak trzeba żyć. I to jest wszystko. I ja mówię, kurczę, no tutaj... Nie ma żadnych emocji w tym, nie? Czemu nie wiem, wcześniej się z tym synem jakoś, wiesz, nie spotkali, żeby mieli więcej miejsca dla siebie, nie? A oni są na początku, są na końcu i tyle. I kurczę, to jest najgorsze, to jest strata czasu dla widza i strata materiału, nie? Bo tutaj widać, że LeBron próbuje i kurczę, on też nie jest dobrym aktorem w żadnym wypadku, ale widać, że on próbuje coś szczerze przekazać, nie? Próbuje zagrać te takie najprostsze emocje, ale nie ma nawet na to miejsca, nie? I to jest niepotrzebne, no.
Właśnie... To jest super dziwne, że robisz film o relacji ojca z synem i w filmie nie ma miejsca na relację ojca z synem, bo LeBron musi zakolegować się z Królikiem Bucksem. Jakby pod tym względem to ja bym powiedziała, że właśnie lepiej działał już ten pierwszy film, no bo mieliśmy Michaela Jordana i problem, który musi rozwiązać wobec samego siebie Michael Jordan. To czy go rozwiązuje słusznie czy nie, no to inna inszość, ale przynajmniej jakby musiał powiedzmy poznać siebie i mógł to robić w otoczeniu animków, okej, spoko. A tutaj teoretycznie mamy relacje bliskich osób, które nie mają dla siebie za dużo czasu ekranowego i gdzie właśnie to ich relacja powinna ewoluować przez to, co robią razem, czego się o sobie uczą. Gdyby oni, nie wiem, grali razem w jednej drużynie i on by zrozumiał, że ten syn ma inne mocne strony i one też mu pomagają, nie wiem, dobrze się bawić, wykorzystywać je właśnie do jakichś tam innych rzeczy, spoko, ale nie, bo... On ma interakcję z Królikiem Bucksem i wtedy rozumie rzeczy, bo jak miał interakcję ze swoim synem, to nie rozumiał rzeczy. Jakby...
Tak, i wiesz, żeby to jeszcze...
Co to mówi, nie? Że o, Królik Bucks, to łatwiej mi cię zrozumieć niż własnego syna, jak mówi mi rzeczy.
Tak, synu, Królik Bucks pozwolił mi cię zrozumieć.
Ej, ale właśnie, nawet w oryginale nawet to było lepiej poprowadzone, że tam jednak było widać, że jakaś relacja się przyjacielska rodzi między Jordanem a Klikiem Bucksem, nie? Oni tam mieli dużo scen razem, to było w jakiś sposób rozwinięte, to w żaden sposób idealnie, nie? Ale widać było, że coś tam się rodzi, coś się tworzy między nimi, nie? Że też Michael Jordan przez to, co przeżywa Bucks, w jakiś sposób też to przenosi na siebie, żeby swoje rzeczy rozwiązać, swoje problemy, nie? A tutaj mamy LeBrona, który nagle się okazuje największym fanem animków, największym fanem wszystkiego. LeBron tutaj się cieszy z każdej rzeczy, którą Warner Bros. Ma w portfolio.
Mimo, że nawet Game Boya wyrzucił, on nie powinien znać tych wszystkich franczyz i postaci.
Niespójne w ramach tego filmu w ogóle, tak, nie? Najpierw tak, się mówi, że on to zostawił
nic
gdzieś.
W życiu go nie interesował poza
a teraz
poszedł,
nagle
nie?
Wielkim fan wszystkiego, nie?
Tak, a tutaj nagle, kurwa, Królik Bucks, nie? Najlepszy królik na świecie, nie? I w ogóle za chwilę, fuck, jestem Hufflepuff, zawsze to wiedziałem, bo jestem najlepszym fanem Harry'ego Pottera, nie? Ja mówię, nie, to nie ma sensu.
Właśnie, to powinno być ograne tak, że on kurwa nie wie, co to są za postaci, tak, o co tu chodzi w ogóle.
Tak, come on, nikt nie uwierzy, że LeBron jest w Hufflepuffie. Jak widzicie go jako tego typa, yeah, który zawsze chciał, on zawsze chciał być najlepszy, on był tym typem, co nic się dla niego nie liczyło, tylko wygrać kurwa puchar domów co roku. A teraz mówi, że jest w Hufflepuffie, po prostu...
Porki były w Hufflepuffie, a nie...
Każdy jest w sercu w Hufflepuffie. Oj...
Człowiek, który nie umie się bawić, nie może być w Hufflepuffie. I to mówię, ja nigdy też nie byłam blisko Hufflepuffu, ale jakby, come on, ten filmowy LeBron...
Myślę, że...
Gryffindor. To tacy są ludzie w Gryffindorze, przepraszam, ale...
Właśnie w ogóle
tak jest.
To co teraz robimy. Ta dyskusja z przyporządkowaniem bohaterów do domów jest dużo zabawniejsza niż to, co było w tym filmie. Ja mam wrażenie, że jakby nawet była scena, gdzie tym się bawią, gdzie, nie wiem, bohaterowie trafiają do tego świata Harry'ego Pottera i każdy jest przyporządkowany do jakiegoś domu z jakiegoś powodu, byłoby 100 razy zabawniejsze niż cokolwiek, co było w tym filmie. Totalnie bym widział Duffy'ego w Slytherinie i wiecie, tego, nie wiem, kto tam jeszcze jest, Lolę w Ravenclaw, Bugsa w Gryffindorze i mogę, można się pobawić po prostu tym światem wtedy. W ogóle, kurczę, przecież świat Harry'ego Pottera ma swoją dyscyplinę, która jest dziwna. Kujdzic. Czemu nie wykorzystają tego w jakiś sposób?
No,
nagle wiecie...
No, kurczę, w Slytherinie i by te pułapki podczas meczu wyciągał. To...
Kurczę, mogliby nawet tego kogoś z świata Pottera dać, wiesz, jakiegoś z tych tańszych aktorów, nie? Nie Radcliffe'a, nie? Ale
mogliby tam... animkę zrobić nawet, przecież to już cokolwiek, nie? Że z jakiegoś powodu wszystkie postaci muszą być animowane.
Rupera Grinta wziąć i on nie jest zajęty specjalnie,
więc... W ogóle też uwielbiam ten motyw, który też. To jest w ogóle mój ulubiony motyw w całym filmie, jak mamy ten świat z animacji i gdy jest w 2D ten film, to jest naprawdę fajny, bo są te żarty slapstickowe, wizualne, nie? To tam dużo rzeczy działa, nie? Jak on pierwszy raz ląduje na tej planecie Bugsa, nie? To jest, tam jest sporo fajnych rzeczy, ale to totalnie widać, że to było po to, żeby LeBron mógł w studiu nagraniowym odwalić robotę i było naprawdę, aż się zdziwiłem, jak dużo było animowanego LeBrona, nie? A to dokładnie przez to, nie? Żeby za dużo nie być na planie, nie? Tam nagram to, co mam nagrać i spoko. No, ale to był najlepszy motyw.
To zupełnie jak był ten finał, w którym zamiast Dona Cheadle'a we własnej osobie mamy
autentycznie
najgorszy efekt komputerowy, jaki widziałam od dawna, jakby no. Autentycznie nie wiem, co to było, bo
to
on zaczyna rosnąć i robi się takie przeżywające monstrum, gdzie jeszcze dostrzegasz te resztki rysów twarzy aktora, ale całość jest opakowana w jakiś najbardziej po prostu przerażający model, nie wiem czego, no właśnie już mogli mu, nie wiem, jak chcieli go dać do tego komputera, mogli mu dać też cechę jakiegoś, nie wiem, tego zwierzęcia, cokolwiek, albo właśnie, nie wiem, zrobić go animowanego, jak już może, nie wiem, nie mógł już przyjść na plan, czy co, coś, po prostu miał dość, ale po prostu zrobili coś, co wygląda tak okropnie, tak po prostu, no ani jest ciekawe, ciekawym projektem.
Wygląda jak Król Skorpion w drugiej Mumii. I od razu miałem flashbacki z Wietnamu do tej
albo
drugiej
ten
Mumii.
Niewidzialny Król Skorpion w drugim Król Skorpionie.
To było w Talnej. Też podejrzewam, że wynikało z tego, że no, zapłaciliśmy temu Cheadle'owi za, nie wiem, tydzień na planie, a musimy jeszcze z nim sceny nagrać, no to nie wiem, użyjmy animacji jakiejś, nie?
No, tam w przerwie nagra jakieś tam kwestie dialogowe. I po prostu ja też podziwiam go, że on tam próbował, że widać, że to chciało mu się, prawda? Że
no, przyszedł
drogą, co mógł. A jeszcze na koniec wsadzili go w to jakieś cyfrowe monstrum.
No już tak, okej, dobra, to już jakby już nic nie zostało dla mnie. Ten Don Cheadle pajacujący w tej super przestrzeni, no to ostatnia rzecz, która jeszcze mnie tam trzymała, bo widać było, że to jest aktor w porównaniu do reszty tutaj postaci i widać było, że się przynajmniej dobrze bawi przy tym. Ale właśnie jak jeszcze jego mi tutaj zabrali, to już był koniec.
Ale jakby jak masz ten moment, to wiem, że to nie był żart, nie? Ale jak reakcja animków na to, jak ich zamieniają w te potwory CGI i nie wiesz, nagle masz Bugsa, który tą piękną animację 2D nagle zamienia się w ten...
No, o kurwa. Cyfra,
nie? Ale on jest totalnie przerażony. Ja mówię, kurczę, czy to jest intencjonalny żart, że chcieli pokazać, że się Cronenberg nagle robi i że to jest już pojebane, nie róbcie tego, nie? I nagle mamy właśnie te animki piękne, zamienione w te potwory CGI. Ja mówię, o matko, to ja już nie chcę, ja chcę wyjść z kina, ja już dziękuję.
No, przerażająco to wyglądało i to zastanawiam się, szczerze mówiąc, właśnie, czy...
Wiesz, to może... nie był komentarz.
No właśnie, ten film próbuje też trochę komentować jakby...
Rzeczywistość.
Biznes filmowy i rzeczywistość i Warnera i te ich ruchy, ale robi to w jakiś taki, tak trochę na pół gwizdka i też jednocześnie... I też jednocześnie no, wpada w tę samą pułapkę, którą wpadają te rzeczy, które krytykuje, nie? Fajnie, że się nabijają z tego, że o, patrzcie, w tym świecie filmy Warnera robi algorytm. Haha, nawet nie patrzyło do tego ludzi, ale śmieszne. I ten algorytm wymyśla najgłupsze rzeczy w stylu wrzućmy LeBrona do czegoś i będzie spoko.
On wymyśla filmy z The Rockiem.
Który to robi,
i myślę sobie, zabawne, ale z drugiej strony oglądam właśnie film, który jest dokładnie tym. I... to sprawia, że to już nie jest śmieszne, bo to się dzieje jakby, nie? I to nie jest wcale... to nie jest komentarz do czegoś, co... to nie jest komentarz, który krytykuje coś, który nabija się z czegoś. To jest jakby... relacjonuje to, co się właśnie dzieje, więc to nie działa wtedy, jak wiecie, jak... nie wiem, jakaś autoironia czy coś takiego.
To byłoby śmieszne, gdyby ten film faktycznie był filmem stworzonym przez algorytm, na którym nikt tutaj, wiecie, nie miał kontroli, to by było
ale
śmieszne.
Tak
chcę, no właśnie...
ale wiesz, że tak nie jest. Wiesz, że to ludzie wymyślili to właśnie, i to jest najgorsze, no.
To jest najgorsze. Właśnie, te wszystkie, to właśnie takie dowcipy, takie haha, śmiejmy się z samych siebie, to bardzo rzadko wychodzi, kiedy robi to ta wielka korporacja, która wie, że każdy ten żart ma po prostu wpisany w tabeli w Excelu i
musi
ile
przejść
na tym
przez ileś tam
zarobi.
Szczebli, żeby to zaakceptować.
Okej, okay, są momenty, kiedy to wychodzi lepiej, ale wydaje mi się, że to jest ciężkie do ogrania mimo wszystko, bo wiesz, to jest ten moment, kiedy właśnie, wiesz, jak nie wiem, ojciec próbuje zażartować z dzieciakiem i mówić językiem, jakim jego zdaniem mówią młodzi ludzie. To jest mniej więcej to samo, jak kiedy korporacja próbuje żartować, o, z tego, że tu zarabiałem pieniądze i filmy, algorytmy i 2D, 3D i tak patrzysz na to, takie, aha.
No, jeszcze gdyby ten film miał trochę serca w sobie i a jednocześnie żartował z tych korpozagrywek, to okej, okay, ale jakby tu nie ma nic poza korpozagrywkami, nie? To jest ten problem.
Wiesz co, to jest też dziwne na tym poziomie, że kurczę, no ten film miał dużo problemów z twórcami, nie? Że kto miał robić, jak to wyglądało tam od wewnątrz, nie? To bo to najpierw miał robić ten Terence Nance, co by było fantastyczne, bo to jest gość, który jest taki mega ofowy, nie? On sundance'owe rzeczy i w ogóle, to, on ma jeden film w ogóle pełnometrażowy, An Oversimplification of Her Beauty, który jest taką połączeniem, wiesz, filmu fabularnego, animacji poklatkowej, jakichś kolaży, nie? On jest taki bardzo, bardzo dziwny, nie? Ale te kupa serca, fajnie zrobiony, odważny i po tym go wzięli, wiesz, żeby robił ten kosmiczny mecz i oni się bardzo szybko poprztykali na poziomie, no wiadomo, te kreatywne problemy, nie? I niedogadanie, zawsze tak to tłumaczą i widać było, że pewnie był na to zupełnie inny pomysł, nie? Jak jeszcze mamy Kuglera, który jest producentem, też jak to pierwsze, jak się pojawiło, bo w ogóle to na początku pamiętacie te pierwsze reklamy z 2-3 lata temu, nie? Że o Ryan Coogler jest producentem, nie? I będzie się zajmował, wiesz, filmem, gdzie głównym bohaterem jest też ikona czarnych, nie? Tak jak był Black Panther, nie? No to jest w pewien sposób podobnie, nie?
Że mamy pewnie wtedy Michael B. Jordan by grał główną rolę po prostu i to... od początku by myśleli, że to Michael Jordan.
Ale wiesz,
teraz sobie myślę, że to by było w sumie spoko.
Jakby
Bugs i jeszcze próbują znaleźć Michaela Jordana, ale ściągają Michaela B. Jordana, no i zostają z nim, no i co mam zrobić?
Super, ale właśnie, ale wiesz...
No i on nie umie grać w kosza, ale uczy ich, że hej, tu, nie wiem, przyjaźń zwycięży, czy coś.
Uczy ich aktorstwa.
To było totalnie super, nie? Ale właśnie, no mamy tą ikonę kulturową, popkulturową LeBrona Jamesa i ja myślałem, że oni, wiesz, podejdą do tego z większym sercem, nie? Żeby ten film był naprawdę konkretnym filmem, a nie tylko reklamą, nie? A tu widać, że ile rzeczy się spieprzyło po drodze, nie? Właśnie te zmiany reżyserów, tych ludzi od scenariusza, przecież ten scenariusz też tam był pomieszanie z poplątaniem, no i dostajemy na końcu, wiesz, kurczę, produkt w sumie przypadkowy, gdzie to nie działa nic, nie? No to jest dokładnie taka, wiesz, bomba doznaniowa dla dzieciaków, nie? I fajnie. Ja wiem, że czytałem dużo opinii, nie? Że tam rodzice byli dziećmi małymi, one się super bawiły. No i się nie dziwię, bo to będzie rzecz, którą też będą wspominały przez lata, jako coś, co zajebiste coś zobaczyły na ekranie, nie? Ale zobaczą to za jakieś, wiesz, 15-20 lat i wtedy fuck, nie? No, mogliśmy do tego nie wracać.
Kiedy dzieciństwo ci się będzie kojarzyło z algorytmem, to znaczy, że
kurczę,
coś
ale
tak.
Jednak jest sporo filmów, które widziałem w dzieciństwie i które wydawały mi się fajne, a potem do nich wróciłem i w sumie dalej są spoko. Jakby być może na nie inaczej też patrzę dzisiaj, ale wciąż jakby mają sporo wartości w sobie. No, no oba te kosmiczne mecze mają w sobie wpisane w to, że no, tam nie ma nic wartościowego poza tym, co mogłeś widzieć będąc dzieckiem, nie? Poza tym, że działy się rzeczy na ekranie, albo że o, możesz zobaczyć Bugsa i Jordana, czy LeBrona teraz. Nie, tak właśnie a propos jeszcze z tego, co wspomniałeś o tym procesie twórczym, tak patrzę sobie teraz na te właśnie zmiany i plany i tak dalej, no to kurczę, to ten film był absolutnie wszystkim na jakimś etapie. Widzę, że miał, pierwotnie miał w ogóle mieć antagonistę, któremu głosu miał udzielać Mel Brooks. Na jakimś etapie Jackie Chan, widzę, miał być zaangażowany.
Bo ty mówisz o tym, tych zaraz po pierwszej części, nie? Tak, to mieli robić Jackie Chan, w ogóle mieli robić ten, na tym gościu z NASCARa, który miał być, to się miało Race Jam nazywać. Później mieli robić jeszcze lepiej, miał być, czekaj, Skate Jam, miał być z Tony Hawkiem.
Tony Hawkiem miał być,
Tiger Woods też, po prostu. Cześć, to nie było ile dyscyplin sportowych.
Wyobraźcie sobie, pomijając oczywiście kontrowersje wokół Tiger Woodsa, wyobraźcie sobie w ogóle film o tym, jak Bugs gra w golfa?
Ale wiesz, ale jakby zrobili o golfie, oni to chcieli zrobić pod Jordana, bo wiesz, że Jordan by wrócił tylko jakby był golf. No bo tak. Jordan kocha golfa.
Co nagle by się okazało, że jednak gra w golfa teraz.
No ale tak, widzę, że Justin Lee miał być reżyserem, potem właśnie Terence Nance i wow. Ale widać, że to jest taki bardziej właśnie studio effort, na zasadzie, że wytwórnia bardzo chciała wypuścić kolejny film, który znowu by ugrał to, co ugrał pierwszy. Ale za cholerę kreatywnie potrafili tego ugryźć i widać to po tym końcowym produkcie, że jakby dalej to kreatywnie nie jest w jakikolwiek sposób wartościowe, ale no wypuścili to, no bo dało radę coś jeszcze na tym ugrać, zaangażować innego sportowca do tego i to tyle. No i przez to właśnie, że a propos LeBrona Jamesa, że słyszałem też masę prób obrony tego filmu na zasadzie, że no bo to trzeba być fanem koszykówki, żeby tutaj wyciągnąć coś z tego. Co myślę, że okej, no jest tutaj parę odniesień do koszykówki i niektóre nawet taki lajk jak ja załapał, a niektóre pewnie nie, mi gdzieś tam przeleciały koło głowy. Ale jakby samej koszykówki to za bardzo w tym filmie nie mam. W ogóle w pierwszym filmie było dużo więcej kosza niż tutaj. Jakby tutaj w ogóle postacie nie grają w finale w kosza, tylko w grę komputerową, która trochę przypomina koszykówkę, ale też nie do końca, ma inne zasady i inne rzeczy się tutaj dzieją. Jakby dalej polega na tym, że trzeba piłkę rzucić w obręcz na tablicy, ale to tyle, jakby reszta jest coś kompletnie różni. Gdzie jednak no, w tej pierwszej części była ta fizyka, wiadomo, kreskówkowa, były te wszystkie dziwne rzeczy, które robią animowane postacie, ale jakby w swojej esencji to ciągle był kosz, nie? A tutaj tego nie ma, jakby masz tą grę komputerową. Tak jak po pierwszym filmie Masos pisała, że no, jakby, ja pamiętam doskonale, że właśnie nie było tak, że wszyscy się interesowali koszem i dzięki temu obejrzeli Kosmiczny Mecz, tylko odwrotnie, ludzie obejrzeli Kosmiczny Mecz i nagle stwierdzili, że kurde, zacznę się interesować koszykówką, nie? I zacznę oglądać NBA i u mnie to też trwało tak z pół roku może. Potem się znudziło, potem uznałem, że jednak to mnie jednak nie bawi.
A to też jest niesamowite, że wtedy też jednak NBA i koszykówka, szczególnie amerykańska właśnie, zupełnie inaczej działała popkulturowo, nie? Że ona była fenomenem tym zupełnie globalnym, nie? No kurczę, w tym roku mamy pierwszy raz w historii, kiedy Amerykanie oglądali, wiesz, więcej widzów oglądało Euro w Ameryce piłkarskie niż finały NBA, nie? Co jest niesamowite zupełnie. Też ja w ogóle też lubię te nawiązania, które są w tym filmie do koszykówki. Nawet ja, który live, wiesz, od 5-6 lat nie interesował się zupełnie koszykówką, nie? Nie wiedział, co się tam dzieje, ale rozpoznaję, wiesz, te żarty z tego, że zmienia kluby LeBron, nie? I te jego walki o tytuły i ten, to było całkiem zabawne, nie? Mamy też tych na końcu te postacie, nie? I tam mamy na przykład ten Wet Fire, nie? Który jest dlatego, że Splash Brothers, że Stephen Curry, złote czasy Golden State Warriors, no złote, 5-6 lat temu to było, nie? Niedawno. Ale to są rzeczy, które, wiesz, nawet ja wyłapię, nie? Że mamy właśnie zawodniczki z WNBA, które też tam są nawiązania do ich na przykład pseudonimów, nie? Przez to, że tam mamy tą White Mamba, nie? Czy coś w tym stylu. Nie, Black Mamba, White Mamba.
Jedna jest wężem, jedna z pająkiem w filmie.
Tak. I to jest całkiem spoko, ale właśnie to jest wszystko, co jest z koszykówki wzięte, nie? Reszta to jest taka właśnie tania komórkowa gra. No bo to dzieciak zrobił, nie? I to jest też trochę strata materiału, nie?
No właśnie po tym drugim, tak jak po pierwszym filmie sporo osób się zainteresowało koszykówką, ja mam wrażenie, że po tym drugim filmie
może ktoś pójdzie robić gry komputerowe.
To może, tyle albo dobrego. Ktoś stwierdzi, no to ja bym zagrał sobie w jakąś, jakąś NBA coś ten i to tyle. Jakby nie czujesz, że o, muszę. Fajnie by było faktycznie wrócić do śledzenia NBA, bo nie ma NBA tutaj za bardzo, nie? Są to jakieś pojedyncze nawiązania, tak jak Radek wspomniał. Więc no właśnie, tak jak w naszej dyskusji wynika coś, co no jakby też jest moim poglądem na ten film, że jakby żaden element tutaj nie gra, nie? No są pojedyncze żarty dobre, jak wspomniane z Michaelem B. Jordanem, to było spoko zabawne. Jakby, i to było dobrze ograne, bo to było zupełnie jakby twórcy doskonale wiedzieli, że wszyscy wiedzą, że tam nie wyjdzie Michael Jordan, tylko wyjdzie coś innego, nie? Ja myślałem, że to będzie taki najbardziej po prostu basic żart, w zasadzie, że nie przyjdzie Michael Jordan, tylko przyjdzie, nie wiem,
Inny jak... koszykarz, tak?
Nie, no, że przyjdzie, nie wiem, powiedzmy ten stworek z pierwszego filmu jakiś mały, czy coś takiego. Także, że to będzie coś po prostu po drugiej, na drugim biegunie od Michaela Jordana. Ale przy Michael B. Jordan to było zabawne, nie? Jakby nie spodziewałem się tego. To się wydaje oczywistym żartem, ale no nie, nie spodziewałem się tego. I to było zabawne. Ale tak poza tym, no to jakby ani żaden wątek tutaj nie działa. Wizualnie to jest po prostu koszmar. I no nie wiem, znaczy to też, ja jestem trochę za stary mimo wszystko na te filmy. Znaczy nie wiem, może nie niekoniecznie na te filmy, ale chyba na te właśnie podejście do animacji w stylu Warner Bros., bo to jest dokładnie ten sam problem, co miałem ze Scooby-Doo, gdzie po prostu wszystko ma ADHD i nie można tego śledzić, wiesz, spokojnie na ekranie, tylko wszystko musi skakać, błyszczeć, krzyczeć.
A tu które zwraca uwagę, odwraca no. uwagę.
Ci cosplayerzy, kurczę, w tle byli mi tak irytujący, przez to, że no... Jednak no jesteś jesteś zaprogramowany, że jak widzisz kurwa znajomą postać, to leci ci wzrok od razu na to, nie? I tu się dzieją jakieś rzeczy, a w tle kurwa pingwin. I mówię, kurwa, no. Czy to jest ten pingwin? Czy to jest jakiś inny pingwin? W ogóle ja tak na jakimś etapie mówię, dobra, chuj, jebać, nie będę w ogóle zwracał uwagi na tą publiczność, skupiam się na tym, co się dzieje na boisku, nie? Ale Marta obok, ej, zobacz, czy to jest Freeze? I co to jest za postać, nie? Ja mówię, kurwa, nie próbuję się skupić na tym, co się dzieje.
No, postaci, które w ogóle niczego nie pasowały. Jakaś kobieta w habicie, jakaś zakonnica, ale skąd? Kurde, tyle zakonnic gdzieś było.
Zakonnica w habicie, to ja poznałem, ona jest z filmu klasycznego horroru Diabły z 71 roku.
No to kto
w reżyserii Kena Russella. Cudowny film, polecam zobaczyć. Nie wiem, czy ktoś po tym filmie będzie chciał to zobaczyć, jakiś dzieciak, ale...
Fajnie, że była, ale właśnie to jest takie, że zaczynasz się od razu zastanawiać, z którego filmu jest ta postać, nie? Jakby...
No. A z drugiej strony, ja naprawdę sobie chcę przypomnieć teraz filmy Kena Russella, bo jest zajebisty. Dzięki kosmicznemu meczowi. To jest jedyne, co wyniosłem z tego filmu.
Właśnie też jest dziwne, że nie było żadnych żartów w związku z tym, kto jest na tej publiczności. Był ten jeden moment, jak nie wiem, King Kong i Iron Giantsy przybijają żółwika, co było urocze. Ale jakby te postaci tam są i równie dobrze mogły być tam ktokolwiek inny. I to
właśnie, oni nie mają też żadnej interakcji ani z grającymi, ani między sobą.
To nie jest tak, że ktoś wpada w publiczność i Dr. Freeze go częstuje, nie wiem, promieniem lodowym. I to wpada na, i to jakoś wpływa na przebieg gry.
A to już to byłoby czymś.
I to już by było coś. Ale nie, no, wszyscy razem, tam ci wylani i niewylani po prostu stoją razem i wiwatują. Są jak te takie, wiecie, jak jest FIFA i jest publiczność na tym, którzy są takimi gifami zawsze, którzy tak robią po prostu, nie? No bo gra nie jest w stanie wygenerować więcej i trochę tak tutaj działa, nie?
No to pasuje do tej stylistyki gry komputerowej z drugiej strony, prawda? Kiedy po prostu wypełniają tło.
W ogóle wiecie, co było najgorsze w tym meczu? Znaczy, może nie najgorsze, ale co się wydaje najprostszą rzeczą, a tak działało tak źle. Czemu ten mecz się rozgrywał w ogóle w dzień i na jakimś takim chujowym boisku w ogóle gdzieś, nie wiem, na jakiejś polanie? Czemu to nie był jakiś kurwa stadion? Czemu to nie był jakiś właśnie, jakaś hala, która by wyglądała zajebiście? Czemu chociaż nie było nocy, żeby to, i wiecie, i jakieś oświetlenia sztucznego, które by nadawało takiego, wiesz, znaczenia większego temu meczowi? Tylko to wygląda jak taka...
Okej,
12 w południe, dzieci zagrają w piłkę na boisku, nie? I to taki vibe miało. Takie najprostsze rzeczy. I co my tutaj mówimy w ogóle o jakichś wątkach? I właśnie takie pierdoły po prostu mi to
tak,
nie
zadło. Tak, ale w ogóle to jest też straszne, że... Wiesz, mogli w ogóle, jak już mieli robić te nawiązania, to mogli przy tym boisku trochę zostawić te postacie, które są powiązane z animacjami, wiesz, jakichś Flintstonów, Jetsonów, ten, ale jak ja tam widzę tą mechaniczną pomarańczę, nie, no właśnie widzę tą zakonnicę z Diabłów, to jest film, kurde, o księdzu, którego spalili i torturowali, nie? Ja mówię,
dobrze, że na mecz koszykówki trafili.
Ale jak? Ale ja mnie tutaj zastanawia, ten co, ten Alex Delarci, cała ta jego ekipa, tak stoją z tym mlekiem i jej, królik bas, nie, i coś, a potem zaczną rozpierdalać wszystko pewnie.
Ale to są mordercy i gwałciciele, no. Jak ja mam reagować na ten film, nie? Ja wiem, że dzieciak tego nie rozumie, nie? Tam jakieś postacie skaczą, nie? Ale no, jak ja to widzę, no to jest jednak taki dysonans straszny, nie?
Ale ten Pennywise, który kurwa zjadał dzieci, nie?
Fajnie, że też jest, nie?
Fajnie, że jest, ale...
To myślę, że były jakieś dwa przerażające klauny. Możemy powinien zrobić jakiś crossover o tych klaunach tylko, nie wiem, mają tylu klaunów.
Ja bym chciał zobaczyć, wiesz... Taki materiał dla Beki za kulis, jak robią wywiady z tymi postaciami, które są na, wiesz, na trybunach i na przykład idą do pingwina. Co pan tutaj robi, nie?
On gryza nos reporterowi, nie?
To jest niesamowite, nie? Nie, ten film jest niesamowity, ej. Narzekam na niego, no nie podobał mi się, nie? Wiem, że nie jest dla mnie, ale kurczę... Po latach będę go wspominał jako takie pełne kuriozum, nie? Coś, co już się pewnie nie zdarzy, bo wydaje mi się, że ta epoka już się kończy tych takich mega portfoliowatych filmów, nie? Że Ready Player One i to, kurde, zarżnęły...
Ale przecież się zaczyna dopiero.
Albo No może też.
Masz,
tak być.
Przecież w tym roku masz te Spider-Many, no i będzie to się rozgrzeje. Zobaczysz, no dobra, że ten Spider-Man wyjdzie.
Jak zaraz jest,
zarobi miliard i nagle będzie po prostu druga fala tego. I...
Ale wiesz, ale to jest jeszcze inaczej.
Mówisz o tym jako pandemii, masz... druga fala.
Ej, ale wiesz, ale nie, ale to jest jeszcze inaczej, nie? Bo to masz tak, wiesz, łączenie multiversów. To jeszcze spoko, nie? Bo to można jeszcze fabularnie jakoś ograć. Ale tu masz zupełnie wrzucenie postaci bez ładu i składu, żeby tylko ludzie je widzieli, nie? Żeby się cieszyli, żeby każdy, kto pójdzie, zobaczył coś, co rozumie, nie? Jak dziadek pójdzie z wnuczkiem, no to zobaczy. O, pamiętam tą zakonnicę,
pamiętam
w tym filmie, gdzie księdza torturowali. Pamiętam diabły, nie? To jest jedyne, co dziadek załapie z tego, nie? To jest... Nie rozumiem tego filmu. Jest to niesamowite, jest to doznanie, nie?
No nie, no właśnie ja się z tym 100% zgadzam, że to był ciekawy film. Dlatego go obejrzeliśmy, dlatego teraz o nim gadamy. No, gdyby nie był ciekawy, gdyby nie był ważny... z tego, znaczy no, ważne to złe słowo, gdyby właśnie interesujący do porozmawiania jako zjawisko, no to byśmy o tym nie nagrywali, byśmy stwierdzili chujowe i tyle, ale no właśnie on jest jakimś tam ewenementem, jest jednak tym takim wytworem korpo w 100%, w większym stopniu nawet niż inne filmy, bo ja tu w ogóle nie widzę żadnych wpływu jakiegoś kreatywnego jakiegokolwiek twórcy. Wiem, że tu jakiś reżyser jest przypisany i scenarzysta jest przypisany, ale nie widzisz tego w ogóle w filmie.
Ale wiesz co, mamy tego właśnie Malcolma Lee, reżysera, który też się zajmuje tym kinem, który porusza wątki czarnoskórych, nie? I on jest z tym związany od lat, nie? On robi też, robi komedię z tym związane. On robił naprawdę świetne komedie, robił Undercover Brother, Soul Man z Samuel L. Jacksonem. Są filmy, które ja też za dzieciaka oglądałem.
Scary Movie 5.
Nie, Scary Movie 5, no to jest ta jedna rzecz. Nie, ale on ma kilka...
No wiem, okej, okay, no. Dużo, tak, ale widać dużo, po Scary Movie 5, kosmicznym meczu, że też do garnka trzeba coś włożyć i...
Tak.
Hałturę zrobić od czasu do czasu.
Ale spodziewałeś, że spodziewałem się ja, jako, wiesz, wiem kim on jest, nie? To jest w ogóle kuzyn Spike'a Lee, więc to też mnie ustawiało, wiesz, w takim kluczu konkretnym, nie? I mamy tego Kuglera tutaj zaangażowanego, nie? Mamy takich ludzi, mówię... Ktoś jest z pomysłem, żeby pokazać historię LeBrona Jamesa, wykorzystuje animki, nie? I coś opowiedzieć, a tutaj tego zupełnie nie ma, nie? To jest całkowicie produkt reklamowy, który nie wykorzystuje tego potencjału, który ma, bo tutaj cały czas był potencjał, nie? Masz te postacie, które lubisz. No kurczę, jak można zajechać animki Krójka Baxa, nie? Przecież to są fajne postacie. Zresztą teraz mamy te animacje, które co jakiś czas wypuszcza Warner Bros., nie? Te takie, one, wiesz, one mają śrubę dokręcone na maksa, nie? Wysyłałem wam chyba ten moment, kiedy spuścił powietrze z Baxa Elmer i Bax był, wiesz, jak z filmu Cronenberga, nie? I się tak wił dookoła Elmera i wiesz, jeśli nie możesz mnie zjeść, to mnie chociaż załóż mnie, nie? I tak się wokół niego wije i na końcu jak ten What's Up Dog robi w takim, wiesz, takim, wygląda jak śmierć, nie? Jak coś normalnie z filmu Cronenberga, to jest przerażające i to normalnie leci teraz jako animacja dla dzieci, nie? I tam zresztą oddali Elmerowi broń, nie? Zresztą tutaj też, nie, tutaj też im oddali broń, bo Sam ma chyba pistolety, tak, jest ta scena z pistoletami. No to kurczę, pobawcie się tym, a nie róbcie, nie traćcie mi tych postaci, bo wiesz, to też osobiście do tego podchodzę, bo ja się na tych postaciach wychowałem i mi po prostu przykro, jak one tutaj nie mają nic do grania, nie? Jak mamy tą babcię, która musi Matrixa robić, nie małpować. Ja mówię, no czemu? Czemu to
właśnie
jest? Po co to jest?
To też a propos tego argumentu, że o, to jest film dla dzieci i tak dalej. Prawda jest taka, że wróć do tych shortów z Looney Tunes i one dalej działają, nie? Jakby one wciąż są naprawdę dobrym slapstickiem i to wciąż się da oglądać. I to nie ze względu na sentyment, to jest po prostu ponadczasowy humor, no, który zawsze będzie bawił, no, bo to jest prosty humor, ale on zawsze będzie działał, nie? Są jakieś elementy też tego w tym filmie, w tej sekwencji animowanej, ale też wiesz, że to jest takie, no LeBron tam jest, tylko dlatego jakby Bugs mu odwala Greatest Hits of Looney Tunes, no i to widzisz, że to jest dokładnie to, to nie jest, wiesz, ciekawa nowa fabuła, nie? Znaczy, nowa fabuła, jakiś, to nie jest ciekawy nowy short komediowy z Bugsem, tylko, no, Greatest Hits dla LeBrona. Trzeba ściągać kartkę z Duck Season, Rabbit Season i tak dalej i robić te inne rzeczy, no i, no nie wiem. Tylko Marvina szkoda, bo w sumie zawsze lubię Marvina, miałem nadzieję, że będzie tam w tej ekipie głównej, ale nie, szkoda.
No nie, dwa razy dostał klapą po łbie i tyle.
No, szkoda. Ja zawsze lubię Marvina. Zawsze moje ulubione shorty z Looney Tunes to były te z Marvinem, jak przykład prowadziłem je podbić. Albo jak z Bugsem się kłócili o planetkę jakąś.
Jak się pojawił, to tak sobie pomyślałem, kurczę, jakby tak zrobić, że Marvin spotyka Martian Manhuntera i rozmawiam o Marsie i o polowaniu na ludzi.
Mogliby to zrobić, bo kurwa obie rzeczy należą do Warnera, ale nie zrobią ci. Bo to było ciekawe.
Myślisz sobie o tym, jak można sparować te postaci, żeby faktycznie była jakaś łączność między nimi. I takie najprostsze skojarzenia, jak kurczę, Mars w nazwie, przychodzą ci od razu do głowy, Ale nie muszę... nawet tyle nie.
Ale to by było super ciekawe, bo przecież kurczę, masz tego Marvina, który ma tą obsesję na punkcie podbijania nowych ziem dla Marsa, dla królowej Marsa, i nagle pojawia się Martian Manhunter, który mówi, że też jest z Marsa. I co? To gdzie on był do tej pory, nie? Co się dzieje? Kim jesteś?
Taki kryzys egzystencjalny.
Ja bym to oglądał totalnie. Niech jest HBO Max, niech zrobią shorty po prostu, gdzie się różne postacie z uniwersów Warnera spotykają, tylko w taki sposób, żeby zawsze te interakcje były jakieś ciekawe, no bo, nie wiem, te postacie mają albo super sprzeczne punkty widzenia, albo właśnie się wywodzą z jednego miejsca teoretycznie. To jest fajne i taki film mógłby być czymś takim, no ale no, to by wymagało trochę kreatywności jednak, nie? I to by musiał jakiś scenarzysta napisać, a nie algorytm, a nie, wiecie, a nie producent, który liczy pieniądze.
Ja pamiętacie te sceny z trailera, jak biegną tak epicko przez jakieś połacie zielone, King Kong, stalowy gigant. I widzimy, że biegną, żeby kurwa się na trybunach.
Nie? I biegną, żeby zająć miejsce.
I później siedzą, do końca filmu siedzą na trybunach po prostu. Wow.
No dobra, słuchajcie, na tym będziemy, myślę, kończyć. To są nasze wnioski po obejrzeniu tego filmu. Tak jak mówiłem, no nie nagraliśmy tej dyskusji po to, żeby tutaj się nagle dowiedzieć, czy nam się podobało, czy nie, bo już widzieliśmy, że nam się nie będzie podobało, ale chcieliśmy po prostu podyskutować nad tym zjawiskiem, jakim jest ten film, czy raczej przykładem jakiego zjawiska jest ten film, może w ten sposób. Jeśli macie inne opinie, dajcie nam znać, być może coś wam się podobało tutaj, być może coś wam przypadło do gustu, albo coś zrobiono tutaj dobrze, chętnie poczytamy o tym. No i też jesteśmy ciekawi waszego zdania na temat innych filmów, które są takimi, powiedzmy, przeglądem własności danej wytwórni. No, my się będziemy żegnać. Pewnie najbliższy film, jaki omówimy w całości, no to Suicide Squad, bo już pod koniec lipca pojawi się w kinach i na HBO Max. Więc wówczas po sobie pomówimy o całym filmie, no i do tego czasu być może jeszcze coś wyskoczy, zobaczymy. No, także dziękujemy jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia, bo z nami oczywiście Marta Najman, Radek Pisula i Szymon Kastelmach. Trzymajcie się, cześć!